Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Pod koniec minionego tygodnia odbywał się w Rzymie Międzynarodowy Kongres Katolickich Ginekologów i Położników.
Nadamy rozmowę z jego uczestnikami.
Niedawne spotkanie biskupów Europy w Sankt Petersburgu będzie tematem cyklicznej audycji księdza Bogusława Trzeciaka.
17 października na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Hasłem Godność macierzyństwa a praktyka położnicza odbywał się pod koniec minionego tygodnia w Rzymie Międzynarodowy Kongres Katolickich Ginekologów i Położników. Szczególną uwagę poświęcono eksperymentom na komórkach macierzystych embrionów, metodom leczenia niepłodności zgodnym z etyką oraz aspektom medycznym ONZ-owskich milenijnych celów rozwoju. W gronie uczestników kongresu obecna była liczna grupa polskich specjalistów, których poprosiliśmy o wypowiedź dla naszej rozgłośni.
Bogdan Chazan, ginekolog położnik z Warszawy. Nie można tracić z pola widzenia godności osoby ludzkiej, godności kobiety, która uczestniczy w tym wszystkim. Przecież te wszystkie procedury, o których tutaj mowa, łączą się z zagrożeniem dla jej zdrowia, dla jej życia czasem. No i stanowią zaprzeczenie godności kobiet jako matki. Trzeba też dodać, że z procedurami tymi łączy się nierzadko śmierć dziecka w najwcześniejszej fazie życia. Dlatego też należałoby promować te metody leczenia niepłodności na przykład, które nie stanowią zagrożenia, o których mowa, a takie są. Łączą się one z nową technologią naprotechnology, w którym to podejściu na podstawie analizy naturalnego cyklu miesięcznego kobiety po wykonaniu różnych badań jesteśmy w stanie pomóc małżeństwu mającemu trudności z poczęciem dziecka bez uciekania się do metod tak zwanej wspomaganej prokreacji.
Kongres bardzo wyraźnie zajmuje stanowisko za życiem, pro-life. Dlaczego właśnie trzeba spotykać się, żeby to stanowisko promować?
Michał Toszyński. Profesor emerytowany z Instytutu Matki i Dziecka. Inaczej są ludzie wychowywani w Europie i na świecie w ogóle, a my stoimy właśnie u początków życia, jako ginekolodzy, jako położnicy. Oczywiście rozbieżne są poglądy i w naszej dziedzinie. Jako katolicy wiemy, w jaki sposób te rzeczy przedstawiać i traktować. I takie spotkania są potrzebne po prostu, żeby wymienić sposób działania w tego typu społeczeństwach i oczywiście w własnym zawodzie.
Na czym polega cały problem? Skąd tak trudno ludzi przekonać do postaw za życiem?
Bo cała nauka obecnie służy przeciwpłodności. Wszystko się robi, żeby kobieta, która z natury jest płodna i to jest główny jej atrybut jako kobiety. A z drugiej strony rozszerza się kierunki przywracania tej płodności, a więc z jednej strony wyłączanie płodności u kobiety w najbardziej płodnym okresie, a potem jak ten okres się kończy, a kobieta chce koniecznie zostać w ciąży, to się robi wszystko, żeby przywrócić tą płodność. Nie przeszkadzać na tym, że to jest raz i nie walczyć z płodnością. Kobieta jest cyklicznie płodna i to wykorzystanie to do pewnej wiedzy, żeby poprawić w kierunku większe możliwości do zapłodnienia lub jeżeli są przeciwwskazania ku temu, to wykorzystywać to w pewnym sensie, ale bez przesady. Nie z takim nastawieniem, że nie chce być w ciąży i nie będzie. Jeżeli nie, to wtedy jest jedno tylko wyjście. Nie może korzystać z małżeńskiego współżycia.
Proszę Państwa, jak można mówić dzisiaj społeczeństwu właśnie o tych ważnych sprawach, kiedy nie tylko liczy się efekt wymierny, ale trzeba pokazywać co innego, właśnie sens rodzicielstwa, macierzyństwa, zwłaszcza, że przecież w końcu tak nas wielu nie ma. Cała Europa się starzeje, brakuje dzieci.
Maria Szczawińska, ginekolog położnik z Krakowa. Bardzo ważny jest powrót do podstaw, do relacji między kobietą i mężczyzną, do miłości, a właściwie jeszcze wcześniej do młodzieży przede wszystkim. Zachęcenie, przedstawianie jednak podstawowych wartości wcale nie odstręcza tych młodych ludzi. Jeżeli oni to słyszą w kilku kolejnych miejscach, oni są tym zainteresowani. Wrócenie do ekologii, do poznania swojego własnego rytmu płodności. Chodzi o pewien sposób przekazania i żeby właściwie wszystkie kolejne środowiska mówiły to samo, począwszy od domu, przecież to jest jedna z najistotniejszych spraw, od szkoły, ale również w tym pierwszym kontakcie z lekarzem.
Jak często się właśnie zdarza, że przychodzą do pani młode dziewczyny, którym trzeba wszystko tłumaczyć od początku?
Bardzo często, ale to jest bardzo dobra sytuacja, dlatego że one przychodzą z pewnym zainteresowaniem, czy one są płodne, jak wygląda ich cykl miesiączkowy i ten aspekt, czy są płodne, czy nie, chociaż na danym etapie ich to zupełnie nie interesuje, jest dla nich bardzo ważny i zachęcający do tego, żeby spróbować poobserwować siebie, pomierzyć temperaturę, poobserwować śluz. One jednak są bardzo chłonne tych podstawowych wartości dotyczących miłości. Bardzo często przychodzą młode osoby o antykoncepcji, a jak się zaczyna z nimi rozmawiać o relacji między chłopakiem a dziewczyną, one mówią, nikt z nami o tym nie rozmawiał, nikt tak nie przedstawiał. I nagle takie jakby zainteresowanie. One tego potrzebują. To są bardzo często młode osoby z bardzo różnych sytuacji rodzinnych, gdzie właśnie tej miłości nie miały, więc poszukują je gdzie indziej i nie zawsze tam, gdzie ją rzeczywiście uzyskują.
Dla pana spotykanie z ludźmi młodymi, jak można pokazywać sens miłości i małżeństwa?
Piotr Klimas w trakcie specjalizacji z ginekologii położnictwa. Dochodzenie do zrozumienia pojęcia miłości u par, chłopak, dziewczyna, idący do małżeństwa, wychodząc pierwotnie, ale też i nawet tym jakby kończąc, że człowiek musi być do drugiego darem, i w tej relacji, w tym zrozumieniu budować to ich wzajemne przenikanie się. To ma być darzenie siebie i obdarowywanie siebie nawzajem. To nie ma być wykorzystywanie siebie nawzajem, stosowanie przez to różne rzeczy, które wspomagają to wykorzystywanie siebie nawzajem, czy właśnie poprzez antykoncepcję i konsekwencje tego wynikające, tylko rzeczywiście odkrywanie siebie nawzajem, odkrywanie własnej płodności, staranie się synchronizować się z tym i budowanie tej relacji, wzajemnego budowania tej miłości.
Chciałam dodać, że w Polsce powstało Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy, Ginekologów i Położników, a więc ludzi, którzy chcą zgodnie z swoim własnym sumieniem, zgodnie z nauką Kościoła, pracować jako ginekolodzy i położnicy. Ma być to dla nas taka grupa wzajemnego wsparcia, wzajemnej pomocy, modlitwy i myślę, że to jest bardzo ważne, bo wiem, to są czasem pojedyncze osoby w poszczególnych miastach, aby jednak wzajemnie się podtrzymywać, wymieniać doświadczenia i wspólnie działać właśnie w tym kierunku.
Jestem Maria Środoń, organizatorką MatterCare Polska, bo właśnie MatterCare International podjęło decyzję rok temu, iż bardzo ważne jest, by w Polsce powstał oddział tej organizacji zrzeszającej zwłaszcza katolickich ginekologów, położników. Ten odcinek, na którym pracują ginekolodzy, położnicy, dotyka najbardziej intymnych sfer miłości i bardzo często w tej właśnie dziedzinie następują największe przeinaczenia, które bardzo raniące są, skoro jesteśmy stworzeni dla miłości i ona szczyt swój powinna osiągać w małżeństwie. Tam wkrada się kłamstwo, a często ginekolog położnik jest w stanie to stwierdzić bardzo wcześnie, to bardzo stanowczo musimy temu przeciwdziałać i stawać w obronie godności macierzyństwa, godności człowieka, godności naszej miłości. Taki zamysł MatterCare Polska jako organizacja wspierać ginekologów położników i lekarzy rodzinnych chcących na tym odcinku działać.
Co państwo konkretnego robicie? Co chcecie dla lekarzy przygotować? Czy coś w Polsce można uzyskać? Czy trzeba jechać do Rzymu, żeby pewne rzeczy uzyskać?
Więc w Polsce planujemy większe spotkanie, gdzie też chcemy przyciągnąć lekarzy z Ukrainy i ze wschodnich krajów w październiku za rok, ale w międzyczasie organizujemy warsztaty dla małżeństw bezpłodnych. W zamyśle mamy to, żebyśmy stworzyli modelową klinikę, gdzie małżeństwa bezpłodne otrzymywałyby całościową pomoc, gdzie byłoby to podejście interdyscyplinarne i liczące się z godnością ich i dzieci poczętych. Niestety stwierdzamy, że bardzo jest powszechna praktyka in vitro, praktyka sztucznego zapładniania. Nawet wśród katolickich małżeństw, które zgłaszają się specjalnie na rekolekcje, często mamy małżeństwa, które są na różnych etapach także takiego działania. Kwestia pobierania nasienia w sposób niemoralny też nie jest podnoszona przez duszpasterza ani przez lekarzy i to z wielką szkodą dla tych małżeństw. Więc tutaj taka praktyczna nasza pomoc, zaczęliśmy od warsztatów, one będą co 3 miesiące w Niepokalanowie i również w innych miejscach w Polsce, gdzie stawiamy też na najwyższą jakość wiedzy. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli stworzyć też taką bazę w formie kliniki. Także współpracujemy z zespołem promocji metod naturalnego rozpoznawania płodności. Staramy się tutaj wesprzeć pracę tego zespołu w sposób taki praktyczny, by podejmując konkretne działania, rzecz mogła objąć szersze kręgi osób i dotrzeć do potrzebujących. takiej pracy na odcinku myślenia, awansów naukowych, rewolucji czynić, ale powolutku chcemy sami siebie wzmacniać w zakresie zrozumienia wymogów etyki ludzkiej, etyki, która właśnie stoi na straży godności ludzkiej. Mówimy o godności nie tylko katolików, ale wszystkich pacjentów. To nie jest tak, że tu Kościół katolicki jakoś tak z góry, jak inne normy nakłada na katolików, a inne możemy stosować wobec innych. Antykoncepcja jest tak samo zła, gdziekolwiek jest stosowana.
Jak to się często zdarza, że na kongresach międzynarodowych ginekologów, położników, myślę w tym momencie o kongresach nieorganizowanych pod auspicjami Kościoła, właśnie te pozycje za życiem mają szansę się przedrzeć do światowej opinii ginekologów i położników.
Trzeba powiedzieć przede wszystkim, że zagadnienia etyczne, zagadnienia dotyczące płodności, niepłodności, które się łączą z etyką, z deontologią lekarską, są bardzo rzadko omawiane na sympozjach ginekologiczno-położniczych. Bardzo rzadko. Trzeba to zmienić i są pewne tendencje w tej chwili do zmiany. Natomiast ja mogę zauważyć wśród młodszego pokolenia lekarzy ginekologów w Polsce, że istnieje taki korzystny klimat. I mam nadzieję, że konferencja Mother Care, którą będziemy organizować w Polsce w październiku przyszłego roku, a więc za rok, że ta konferencja z udziałem autorów, prelegentów, pracowników nauki, którzy tutaj są w tej chwili w Rzymie, pomoże nam zbudować w Polsce środowisko, rozszerzyć to środowisko młodych lekarzy, którzy nie będą się wstydzili być za życiem, którzy będą w swojej pracy zawodowej także przestrzegać zasady dbania o godność pacjentki, kobiety, jej dziecka, będą adwokatami życia.
Z uczestnikami Międzynarodowego Kongresu Katolickich Ginekologów i Położników rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Biskupi europejscy w Rosji. Rada Konferencji Episkopatów Europy po raz pierwszy w swojej 35-letniej historii spotkała się na sesji plenarnej w Rosji, w Petersburgu, w dniach od 4 do 8 października bieżącego roku. Uczestniczyli w tej sesji również goście, m.in. przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Unii Europejskiej, nuncjusz apostolski w Rosji, prezydent i sekretarz generalny Komese, przewodniczący Konferencji Biskupów Kazachstanu, patriarcha melchicki oraz przedstawiciele patriarchatu moskiewskiego, biskupów luterańskich i władz miasta. Papież Benedykt XVI i patriarcha Aleksy II skierowali przesłania. Papież zachęcał do wspólnej pracy nad tożsamością i dobrem Europy, do bycia w awangardzie autentycznego humanizmu oraz bycia posłańcem pokoju Chrystusa. Z kolei patriarcha Aleksy II wskazał, że spotkanie Konferencji Biskupów Europy jest etapem na drodze do współpracy prawosławnych i katolików w przepowiadaniu i potwierdzaniu wartości chrześcijańskich, których dzisiejszy świat tak bardzo potrzebuje. Na zakończonym już spotkaniu poruszono wiele spraw. Nastąpiła zmiana władz. Nowym przewodniczącym został węgierski kardynał Peter Erdő, a jego zastępcami kardynałowie Bozanic z Zagrzebia i Ricard z Bordeaux. Wśród projektów do podjęcia w przyszłym roku wskazano kongres w Rzymie dla profesorów uniwersyteckich z Europy na temat nowego humanizmu, Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, a także serię seminariów dla biskupów afrykańskich i europejskich na temat emigracji, mających zakończyć się w roku 2010 sympozjum dotyczącym ewangelizacji i kultury. Podczas spotkania w Petersburgu stwierdzono, że instytucje kościelne chcą mieć ważny udział w procesie integracji europejskiej. Dlatego w związku z przyszłorocznym 50-leciem Traktatu Rzymskiego zaplanowano seminarium mające podjąć rzetelną dyskusję nad rolą wartości, którymi inspirowali się ojcowie integracji, nad wzmocnieniem odpowiedzialności obywateli i rolą chrześcijan w całym procesie. Daje się ostatnio zauważyć coraz większe zaangażowanie instytucji europejskich w kwestie etyczne. Biskupi wskazali więc potrzebę utrzymania tutaj roli poszczególnych narodów według zasady pomocniczości. Europa podzielona jest pod względem stanu powołań na wschodzie i na zachodzie, zauważyli biskupi. Kiedyś Zachód przodował w liczbie misjonarzy, dziś jest w głębokim kryzysie. Młodzi ludzie dotknięci są kryzysem rozpadu małżeństw, izolacją, subiektywizmem, brakiem przewodników, dominacją emocji, niechęcią podejmowania trwałych wyborów. Z drugiej strony szukają jednak radykalnych decyzji, ideałów, autentyczności, osobistej miłości Jezusa. Posługi księży i oni sami muszą zmieniać się, porzucając styl obecności statycznej w parafii i przeformułowując przesłanie w związku z olbrzymią mobilnością ludzi. To czas głoszenia Ewangelii bez nieśmiałości, wyraźnego zaproszenia młodych do naśladowania odnowionej postawy wierności i świadectwa o Jezusie, bo obecny kryzys wynika przede wszystkim z kryzysu wiary. Jednym z najważniejszych wyzwań, na którym skupili się biskupi, jest małżeństwo i rodzina. Istnieje wiele specjalistycznych dokumentów i projektów w tej dziedzinie. Jest wiele świadectw rodzin europejskich żyjących trwale i szczęśliwie, ale potencjalne szkody niosą ze sobą nowe akty prawne. Przewodniczący hiszpańskiej konferencji episkopatu przedstawił efekty, jakie przyniosła w jego kraju uchwalona niedawno ustawa o rozwodzie. Ustawa ta umożliwia szybki rozwód już po 3 miesiącach małżeństwa lub rozwód bez podania powodu. Małżeństwo staje się w ten sposób sprawą czysto prywatną. W efekcie nastąpiła eksplozja rozwodów. Z drugiej strony umożliwiono zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci i adoptowanie przez nich dzieci. Jak dotąd możliwość ta wykorzystana została w minimalnym stopniu, ale oddźwięk medialny jest duży. Rząd pod pretekstem rozszerzenia praw człowieka wprowadził nową terminologię do kodeksu cywilnego, eliminując takie słowa jak mężczyzna i kobieta oraz matka i ojciec. Szkodliwe zmiany kulturowe dotyczą głębokiej rewolucji antropologicznej. Konieczną odpowiedzią musi być odkrycie na nowo bogactwa ludzkiej ścieżki małżeństwa pomiędzy mężczyzną i kobietą. Biskupi zapoznali się z programem III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego planowanego na wrzesień 2007 roku. Biskup Arborelius ze Sztokholmu przedstawił przy tej okazji 4 wymiary chrześcijańskiego życia, na których powinno się podejmować głębszy dialog. To miłość Jezusa Chrystusa i osobiste naśladowanie Go, życie duchowe i życie modlitwy, świadomość daru i pracy Ducha Świętego w indywidualnych osobach i Kościele powszechnym oraz nawrócenie i osobiste świadectwo. Europa może być dobrym warsztatem takiego dialogu. W Europie rośnie w końcu świadomość odpowiedzialności za wydarzenia na innych kontynentach, szczególnie za ludzi dotkniętych przemocą, głodem, niesprawiedliwością, brakiem wolności, koniecznością emigracji. To słuszny kierunek troski o dobro wspólne na świecie, lepszy niż zamykanie się w twierdzy. Program celów milenijnych przyjęty w roku 2000 powinien uzyskać nowy wymiar wysiłku i poważnego zaangażowania się w celu zaradzenia biedzie, głodowi, śmiertelnym chorobom dzieci i wsparciu edukacji, równości i ochronie środowiska. Następna konferencja plenarna Rady Konferencji Episkopatów Europy odbędzie się za rok w Fatimie. Oby już z mniejszą liczbą wyzwań.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.